Jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że mogę tutaj dzisiaj stanąć przed Wami, bo jeszcze wczoraj moje gardło nie wskazywało na to, że będę w stanie coś dzisiaj powiedzieć, ale dzisiaj jest lepiej. I chciałem Was zachęcić do tego, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza w 18 rozdziale. Chciałem przeczytać wersety od 1 do 14. W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili mu pytanie: kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych? Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. Kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię, mnie przyjmuje. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu skandali. Nie da się ich uniknąć, lecz biada człowiekowi, który je wywołuje. Jeżeli twoja ręka lub noga przywodzi cię do upadku, odetnij ją i rzuć daleko od siebie. Lepiej byś dostąpił życia okaleczony lub kulawy, niż mając ręce i nogi był wrzucony do wiecznego ognia. Podobnie jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i rzuć daleko od siebie. Lepiej byś dostąpił życia jednooki, niż mając dwoje oczu był wrzucony w ogień miejsca wiecznej kary. Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, gdyż mówię wam, że ich aniołowie w niebie mają stały dostęp do mojego Ojca, który tam przebywa. Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek posiada 100 owiec i zbłądzi jedna z nich, czy nie pozostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? Jeśli uda mu się ją znaleźć, to zapewniam was, cieszy się z niej bardziej niż z 99 tych, które nie zbłądziły. Tak też nie jest wolą waszego Ojca w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Pan Jezus, uczniowie przychodzą do Pana Jezusa z pewnym pytaniem, z pewnym problemem, który mieli. I ta sama sytuacja jest również przedstawiona u innych ewangelistów, u Marka i u Łukasza, którzy podają nawet nieco więcej detali dotyczących tego wydarzenia. Ponieważ Marek pisze 9 rozdział 33 werset: przyszli do Kafarnaum. Gdy znaleźli się w domu, zapytał, o czym tak rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli, gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy. A w Łukaszu mamy jeszcze dodatkowo opis. Zaczęła ich natomiast nurtować myśl, kogo z nich można by uznać za większego. Widzimy więc, że uczniowie przyszli do Pana Jezusa z problemem wielkości, z problemem tego, kto z nich jest największy, najpotężniejszy może, i zadali mu o to pytanie. Dlaczego się Pana Jezusa pytali o coś takiego? Jakiej odpowiedzi się spodziewali? Być może przyczyną tego było to, że pewni uczniowie byli w jakiś sposób wyróżnieni przez Pana Jezusa, na przykład Piotr, kiedy otrzymał obietnicę tego, że otrzyma klucze do królestwa, albo Piotr, Jan i Jakub, gdzie brali udział w jakichś szczególnych wydarzeniach, na przykład w przemienieniu na górze Tabor. I być może spowodowało to u innych uczniów jakiś rodzaj zazdrości, współzawodnictwa, może poczucia niesprawiedliwości, czy obawy o to, że kiedyś w tym królestwie, którego się spodziewali, nie będą wystarczająco ważni. Więc przyszli do Pana Jezusa z takim problemem, nawet się o to pokłócili. Też czytamy Łukasza, że ta myśl nurtowała ich serca, nurtowała ich i nie dawała im spokoju. Również późniejsza prośba matki synów Zebedeusza o to, żeby oni obaj mogli zasiadać jeden po prawicy, a drugi po lewicy Pana Jezusa, też jest odzwierciedleniem jakiejś walki o pozycję i o wielkość. Jakiej odpowiedzi oczekiwali od Pana Jezusa? Czego się spodziewali? Że powie: Ty, Piotrze, jesteś najważniejszy, a wy, reszta, jesteście mniej ważni. Albo że powie: Piotr, Jan i Jakub, to są ci, których wybrałem i są mi najbliżsi, a reszta jest nieważna. A może chcieli, żeby powiedział, że wszyscy są tak samo ważni. Jednak Pan Jezus nie odpowiedział im w taki sposób i właściwie odpowiedział zupełnie inaczej, wykorzystując tą sytuację, tą kłótnię uczniów, do tego, żeby przekazać im pewną lekcję, żeby ich czegoś nowego nauczyć. Pan Jezus odpowiedział w taki sposób. Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: Zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Więc Pan Jezus posługuje się przykładem. Gdzieś tam pewnie niedaleko było dziecko, nie wiem dokładnie w jakim wieku, może z 5 lat, już musiało być takie, które nie uciekało. Postawił je pomiędzy uczniami i na jego przykładzie tłumaczył uczniom, co to znaczy być największym, co to znaczy wejść do Królestwa Niebios. Dlaczego Pan Jezus akurat posłużył się dzieckiem? Myślę, że dzieci w tamtych czasach były takimi trochę obywatelami drugiej kategorii. Były podobnie zresztą jak kobiety, jak poganie. Doświadczały lekceważenia, pogardy. Więc były dobrym przykładem kogoś, kto był właśnie taki najmniejszy. Dzieci również są bardzo ufne i wierzą w taki prosty sposób. Nie kombinują za dużo, nie rozmyślają. Małe dzieci również pokładają całą swoją ufność w swoich rodzicach. Za dużo się nie troszczą o siebie, o swoje potrzeby, ale całą ufność pokładają w rodzicach i wierzą, że rodzice wszystkie ich potrzeby zaspokoją. Dzieci również nie mają problemów typu kto z nas będzie największy w Królestwie Bożym. I myślę, że jest jeszcze jedna taka rzecz charakterystyczna dla dzieci, że dzieci dobrze reagują na informacje o piekle. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję powiedzieć komuś dorosłemu, że na przykład, jeżeli nie zmieni swojego postępowania albo nie uwierzy w Ewangelię, to pójdzie do piekła. Jak dorośli reagują na informacje o piekle? Najczęściej jest to drwiący uśmieszek. Raczej mało kto bierze to poważnie. Piekło jest może dobre do straszenia innych, ale kto by z dorosłych wierzył w piekło? Natomiast pamiętam, jak kiedyś 3-letniemu Nikodemowi z Kasią opowiadaliśmy o piekle właśnie, to on zareagował płaczem, nie potrafił zasnąć. Tak bardzo się przestraszył tego, co może się stać i jakie mogą być konsekwencje jego postępowania. I to była dobra reakcja, to była prawidłowa reakcja na tę informację i tak naprawdę wszyscy tak powinniśmy reagować, ale wiele osób tego nie robi. Więc Pan Jezus posługuje się takim bardzo plastycznym przykładem. Wyobraźcie sobie 12 dorosłych, dużych mężczyzn, prężących swoje duchowe muskuły, zastanawiających się, który z nich jest największy, i to małe dziecko pośród nich, które było takim dużym kontrastem w porównaniu do nich i wyraźnie pokazywało, że coś w myśleniu uczniów jest nie tak. Tak naprawdę Pan Jezus pokazał, że prawdziwym problemem uczniów nie jest to, kto z nich jest największy, ale ich prawdziwym problemem jest to, żeby w ogóle znaleźć się w Królestwie Bożym. Że tak naprawdę muszą się zmienić, żeby tam się znaleźć. Pan Jezus wskazuje przede wszystkim na potrzebę nawrócenia, na potrzebę odwrócenia się od swoich własnych grzechów, pożądliwości, a po drugie mówi o potrzebie zmiany swojego sposobu myślenia, z cielesnego sposobu myślenia na duchowy, Uczniowie myśleli po ludzku, mieli ludzkie pożądliwości, ludzkie pragnienia, mają złą postawę i zły, zbyt skomplikowany sposób myślenia. Paweł w liście do Rzymian napisał takie słowa: nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. I w innym jeszcze miejscu, w liście do Koryntian, ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? I właśnie na taki zły sposób myślenia, złą postawę, złe pragnienia, złe pożądliwości Pan Jezus zwrócił uwagę uczniom i pokazał im wyraźnie, że przede wszystkim najpierw muszą się nawrócić, żeby dostać się do Królestwa Bożego, a nie myśleć o tym, kto z nich jest największy. Dodatkowo Pan Jezus wskazał na potrzebę uniżenia czy poniżenia się, tak jak dziecko. W tej równoległej relacji w Ewangelii Marka, Pan Jezus właśnie w tym kontekście dodaje też słowa: jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkim ostatnim i niech będzie sługą wszystkich. Natomiast Mateusz w innym miejscu pisze: wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A więc zamiast zastanawiać się, kto z nich jest największy, najpierw muszą stać się najmniejsi ze wszystkich. Muszą się upokorzyć i uniżyć najpierw przed Bogiem, ale również przed innymi ludźmi, stać się sługą wszystkich ludzi, tak samo jak Pan Jezus stał się sługą. W liście do Filipian Paweł napisał takie słowa. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. I właśnie dokładnie tą samą myśl na przykładzie dziecka Pan Jezus przekazuje swoim uczniom. Zamiast szukać wielkości, zamiast szukać wywyższenia, bycia ważnym, powinni się uniżyć i upokorzyć jak dzieci i stać się sługą wszystkich ludzi. Nie uważać siebie za wyżej stojących od siebie, nie uważać siebie za wyżej stojących od siebie, ale innych za wyższych od siebie. Zwróćcie uwagę, że podobną myśl możemy znaleźć w miejscu, gdzie Pan Jezus rozmawiał z faryzeuszem Nikodemem, bo przecież Nikodem otrzymał od Pana Jezusa podobne zalecenie. Pan Jezus powiedział: musisz się na nowo narodzić, żeby wejść do Królestwa Bożego. Czyli innymi słowy, tak naprawdę Nikodem musiał stać się dzieckiem, musiał się uniżyć, żeby osiągnąć to, na czym mu zależało. I myślę, że może takim dobrym przykładem dla nas, co to znaczy uniżyć się, będzie, nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś być w Figloparku albo Małpim Gaju. To jest takie specjalne miejsce, takie miejsce zabaw dla dzieci, gdzie jest taka duża, są różnych rozmiarów, taka duża konstrukcja z różnymi zjeżdżalniami, drabinkami, przejściami, tunelami, przeszkodami, gdzie dzieci, można ich tam wpuścić na godzinę czy dwie i sobie gonią po tym, mogą się zmęczyć, wybiegać. Więc jest to fajna zabawa dla dzieci. I w niektórych z tych Figloparków można wchodzić tam razem z dziećmi. Dorośli mogą wejść razem z dziećmi, ale są pewne warunki. Pierwszym z tych warunków jest to, że na przykład trzeba ściągnąć buty. Można chodzić po tej konstrukcji tylko w skarpetkach. Czyli już dla takiej dorosłej osoby zdjęcie butów to już jest jakiś rodzaj upokorzenia i konieczność uniżenia się. Ale nie tylko to. Żeby wejść do takiego Figloparku, trzeba również zejść do parteru. Trzeba chodzić tam na czworakach, żeby w ogóle zmieścić się w te wszystkie przejścia, w te wszystkie tunele. A więc tak naprawdę, żeby skorzystać z tej tylko zabawy, trzeba stać się trochę jak dziecko. Trzeba stać się dzieckiem, żeby w ogóle tam wejść. I podobnie jest z Królestwem Bożym. Musimy najpierw stać się jak dzieci, uniżyć jak dzieci przed Bogiem i również stać się sługami innych ludzi, aby w ogóle wejść do Królestwa Bożego. W wersetach 5 i 6 przeczytam je jeszcze raz. Kto jedno takie dziecko przyjmuje w moje imię, mnie przyjmuje. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. W tych wersetach widzimy pewną zmianę perspektywy, zmianę optyki, ponieważ Pan Jezus przenosi uwagę jak gdyby z uczniów i z tego, że to oni powinni stać się najmniejszymi, że oni powinni stać się takimi dziećmi, przenosi perspektywę na ich relację z takimi dziećmi, z takimi najmniejszymi. Kto to zatem są ci mali, czy jak ich Pan Jezus nazywa? Mali, którzy wierzą w Niego. Są to osoby, które wierzą od niedawna, które dopiero niedawno się nawróciły, nie są w swojej wierze jeszcze dojrzałe. Być może ciągnie się za nimi wiele jakichś złych przyzwyczajeń, grzechów, nałogi. To są tacy ludzie. Myślę, że to będą też ludzie, którzy dopiero szukają Boga i tak naprawdę są jeszcze przed decyzją oddania swojego życia Jezusowi, ale już idą w tym kierunku, już mają szczere serce dla Boga i szukają czegoś w życiu. Być może jeszcze dokładnie nawet nie wiedzą czego. Mogą to być dopiero osoby, które Boga szukają. Jak czytaliśmy też w wersetach 12 i 14, gdzie jest przypowieść o zabłąkanej owcy, Pan Jezus również tą zabłąkaną owcę, którą udało mu się odnalazć, nazywa tym małym. A więc są to również osoby, które być może są wierzące już od dawna, ale z jakiegoś powodu ich wiara jest słaba, a może osłabła, czy wygasła, a może po prostu z powodu grzechu zbłądzili, poszli w inną drogę niż całe stado, inną drogą niż całe stado. Także Pan Jezus musiał ich szukać i być może szuka dalej i stara się przyprowadzić z powrotem do swojej owczarni, do swojego stada. Więc myślę, że mały w wierze, ten mały, który wierzy w Pana Jezusa, może oznaczać całkiem sporą grupę ludzi i zróżnicowaną, jeśli chodzi o swoje doświadczenie z Bogiem. Widzimy tutaj, że Pan Jezus kładzie ogromny nacisk na troskę o takie osoby, na ich przyjęcie, na ich otoczenie ich miłością. Wręcz porównuje do tego, że to, co uczynimy tym osobom, w jaki sposób je potraktujemy, jest właściwie porównywalne z tym, jak potraktowalibyśmy samego Jezusa. Co to znaczy przyjąć te osoby? Co to znaczy przyjąć tych małych w wierze? To znaczy w jakiś sposób ich zaakceptować, zaprosić do czegoś. Do czego? Z jednej strony może to być pewnie kościół, czy wspólnota, grupa biblijna, ale niekoniecznie, nie każdy chce przyjść do kościoła, czy na grupę biblijną. Może to oznaczać przyjęcie i zaakceptowanie ich po prostu w gronie naszych przyjaciół, znajomych. Być może chodzi o zaproszenie do domu. Chodzi o to, żeby takim osobom, w jakiś sposób, który jest adekwatny w danej sytuacji, okazać właśnie to, że ich akceptujemy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, że zapraszamy ich do swojego życia i że otaczamy je troską i miłością. Pan Jezus w tym fragmencie dokładnie nawet nie mówi o tym, że mamy tych osób szukać, że mamy im głosić Ewangelię, czy jakoś zachęcać do pójścia za Jezusem. To oczywiście jest dobre i inne fragmenty Biblii o tym mówią, zachęcają do tego, nawet mówią, że jest to naszym obowiązkiem, ale tutaj Pan Jezus przede wszystkim kładzie nacisk na to, że mamy tym osobom nie przeszkadzać, że mamy ich nie stawiać im przeszkód w tym, aby przychodziły do Jezusa, nie zniechęcać. Na to jest kładziony tutaj przede wszystkim nacisk Pana Jezusa. I pamiętacie, komu Pan Jezus zarzucał właśnie taki grzech, taką postawę, że przeszkadzali innym przychodzić do Niego? Faryzeuszom i uczonym w piśmie. W Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 31 werset, druga część, czytamy: celnicy i prostytutki wyprzedzają was w drodze do królestwa. Taki podał przykład faryzeuszom. I dalej w 23 rozdziale, 13 wersecie jest napisane: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Jaka była przyczyna takich słów Pana Jezusa? Dlaczego tak powiedział? Przyczyną była pycha przywódców ludu. Była ich chęć zachowania autorytetu, których Pan Jezus im odbierał. Była chęć utrzymania właśnie władzy nad ludźmi. Czy właśnie tego, że oni byli najwięksi w Królestwie Bożym, przynajmniej w oczach ludzi, a Pan Jezus im tą pozycję odbierał. A więc widzimy, że te same pragnienia, te same pożądliwości, które Pan Jezus zarzucał faryzeuszom uczonym w piśmie, tak naprawdę zaczęły kiełkować w sercu uczniów Pana Jezusa, apostołów, tych, którzy byli z Nim najbliżej. Pan Jezus faryzeuszom, kiedy stawiał im takie zarzuty, podał za przykład celników i prostytutki, jako tych najmniejszych, którzy wyprzedzali tych przywódców religijnych w drodze do Królestwa Bożego. A uczniom, rozmawiając z uczniami, użył innego przykładu. Postawił im jako przykład właśnie to dziecko, jako przykład kogoś najmniejszego, kto wchodzi do Królestwa Bożego. A więc Pan Jezus widział, że uczniowie zaczynają stawać się tacy sami, jak byli faryzeusze. Zaczynają myśleć w zły sposób, zaczynają wywyższać się nad innymi ludźmi. I dlatego odbył z nimi tą właśnie rozmowę, żeby zmienić ich sposób myślenia i zapobiec takiemu rozwojowi sytuacji. Ta kara polegająca na przywiązaniu kamienia młyńskiego i utopieniu, to nie jest jakiś tam teoretyczny wymysł, tylko taka kara była faktycznie wykonywana w tamtych czasach za różne przestępstwa ciężkie, na przykład w Syrii, w Grecji, prawdopodobnie również w Cesarstwie Rzymskim. Dlatego to porównanie bardzo mocno przemawiało do uczniów i było, nie było to coś teoretycznego, tak? Być może nawet byli świadkami takich egzekucji. Więc widzimy po raz kolejny ten bardzo duży nacisk Pana Jezusa na to, żeby nie zniechęcać, nie stawiać przeszkód takim małym w wierze do tego, żeby wchodzić do Królestwa. Nawet mówi, że lepiej jest stracić życie, niż stać się przyczyną upadku kogoś takiego. No właśnie, zgorszenia. Pan Jezus tutaj używa takiego słowa, przeczytam to jeszcze raz. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu skandali. Nie da się ich uniknąć, lecz biada człowiekowi, który je wywołuje. To słowo, które tutaj występuje, to jest w języku greckim skandalize, skandalon, skandala, bo w tych formach ono się tutaj w tych wersetach pojawia. Jest różnie tłumaczone, jest chyba dość trudne do przetłumaczenia, bo w każdej Biblii można właściwie znaleźć inne słowo. Natomiast tłumaczono ono jako właśnie zgorszyć, jako przywieźć do obrazy, spowodować potknięcie, upadek, pokuszenie, przywieźć kogoś do grzechu, spowodować grzech, a także jest tłumaczone jako skandal. I ten sam fragment, kiedy Pan Jezus mówi, że lepiej odciąć z jakąś część ciała i wejść do Królestwa Bożego bez niej, ten sam fragment również pojawia się w Ewangelii Mateusza podczas kazania na górze, ale w nieco innym kontekście. I z całą pewnością możemy powiedzieć, że znaczenie tych słów jest takie, że jeżeli coś w naszym życiu powoduje, że odchodzimy od Boga, coś w naszym życiu jest przeszkodą w naszej relacji z Bogiem, czy w tym, żebyśmy weszli do Królestwa Bożego, to lepiej jest pozbyć się tego. Mogą to być jakieś przyzwyczajenia, nałogi, mogą to być może przyjaciele, znajomi, którzy nam w tym przeszkadzają i po prostu są dla nas powodem do pokuszenia, przywodzą nas do grzechu. Ale widzimy, że tutaj kontekstem przede wszystkim są ci mali w wierze. Więc należy ten fragment również rozumieć w taki sposób, że przywodzić do upadku można również innych ludzi. Można być przyczyną upadku, odejścia od Boga kogoś innego. Nasze postępowanie może być dla kogoś problemem w tym, żeby przyszli do Boga. Można również patrzeć na ten fragment w taki sposób, że jak to pisze Paweł w innym miejscu, w liście do Koryntian, Kościół Pana Jezusa jest jego ciałem. Jest ciałem, które składa się z wielu członków, które składa się z członków ważnych, powiedzielibyśmy, takie, które są widoczne, ale składa się też z takich intymnych czy niewidocznych. I Paweł pisze tam o tym, że właśnie te ważne części ciała, ważne części Kościoła powinny szczególną troską otaczać te mniej widoczne czy bardziej ukryte części ciała. A więc również możemy tutaj, być może Pan Jezus ma to porównanie na myśli i mówi o tym, że tak naprawdę jakaś część ciała, jakaś dobrze widoczna, mocna, przynajmniej w swoim przekonaniu, ważna część ciała, może stać się przyczyną upadku całego ciała. I tak jak jest napisane o kamieniu młyńskim, że lepiej jest takiej osobie, która staje się przyczyną upadku kogoś małego, zawiesić kamień młyński u szyi, tak samo lepiej taką część ciała odciąć, jeżeli miałaby powodować upadek całego ciała czy innych osób małych w wierze. Więc Pan Jezus podkreśla, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań do tego, aby takie osoby małe w wierze otoczyć troską, opieką i przypadkiem nie stać się przyczyną ich upadku, przyczyną ich odejścia od Boga. W jaki sposób możemy stać się przyczyną upadku takiej osoby? Czy możemy taką osobę małą w wierze w jaki sposób stać się przyczyną jej grzechu? Jedna przyczyna jest na pewno taka, że może to być nasz własny grzech. Jeżeli taki mały w wierze widziałby nas, chrześcijan, osoby wierzące, które popełniamy grzech, taka osoba może zostać zgorszona, może zostać zniechęcona. Jest to przypadek dość oczywisty. Natomiast możemy się przyczynić też do upadku takiej osoby z powodu na przykład oskarżając ją o jakiś grzech, nawet jeżeli te oskarżenia są słuszne, ale być może nie jest to właściwy czas ani właściwe miejsce na to, żeby takie oskarżenia wysuwać. Na przykład, kiedy Pan Jezus spotkał się z... Kiedy Żydzi przyprowadzili do Niego cudzołożnicę i pytali się, co mają z nią uczynić, bo Mojżesz kazał takie kamienować. Przyprowadzili ją, żeby ją potępić i ukarać. Czy faryzeusze mieli rację w tym, czego się domagali? Nie pytam nawet, czy chcieli postąpić słusznie, ale czy mieli rację? No, mieli rację. Ta kobieta zgrzeszyła i według prawa Mojżesza zasłużyła na śmierć. Czy zasłużyła na śmierć? Tak. Ale gdyby Pan Jezus pozwolił im na to, żeby zrobili to, co zamierzali, czy ta kobieta byłaby zbawiona i uratowana od piekła? Prawdopodobnie nie. Dlatego Pan Jezus okazał jej troskę, okazał jej miłość, okazał jej ratunek, dał jej drogę ratunku. Więc Pan Jezus nie krytykował danej osoby, nigdy nie krytykował osoby, ale zawsze postawę lub grzech. Natomiast osoby otaczał troską, miłością i dawał im drogę wyjścia. Dlatego możemy sobie zadać pytanie, czy my sami jesteśmy takimi osobami, które są przyjazne grzesznikom, które są przyjazne dla osób, które są w życiu pogubione, które są może takie małe w wierze. Czy nasz Kościół jest takim miejscem, które jest przyjazne dla grzeszników, dla narkomanów, prostytutek? Czy to jest miejsce, do którego chcieliby przyjść, żeby szukać tutaj pomocy? Czy garną się do nas takie osoby z problemami, jak garnęły się do Pana Jezusa? Pan Jezus był nazywany przyjacielem grzeszników. A czy my możemy się nazwać przyjaciółmi grzeszników? A więc bardzo ważną rzeczą w takich relacjach z osobami słabymi, małymi w wierze, jest to, aby ich nie krytykować, aby ich nie zniechęcać na samym wejściu, nawet jeżeli te oskarżenia mogą być słuszne. To mamy ich przede wszystkim otoczyć troską, mamy wskazywać na Pana Jezusa i nie stawiać przeszkód w tym, aby do Niego przychodzili. I podam Wam takie dwa przykłady z życia, gdzie myślę, jest to dość dobrze widoczne, w jaki sposób postawa osoby głoszącej Ewangelię, czy mówiącej o Bogu, jaki duży ma wpływ na percepcję tego przez osobę, która słucha. Mam takiego znajomego, z którym dzieliłem się kiedyś Ewangelią, o którego modlę się regularnie. Jest to osoba, jak powiedziałbym, gorliwy katolik. I niedawno z nim rozmawiałem i dowiedziałem się, że kiedy był na wczasach, to przy stole, podczas posiłku siedział z osobą. Tak wynikało z rozmowy, że był to wojskowy, czy może były wojskowy. No i chyba była to osoba wierząca, w sensie z jakiegoś na pewno kościoła niekatolickiego, nie wiem dokładnie z jakiego. No i podczas jednej z rozmów, podczas posiłku, ta osoba zaczęła krytykować Kościół katolicki. Zarzucała, że katolicy na przykład nie znają w ogóle Biblii, albo że mogą sobie iść, nagrzeszyć, pójść sobie do spowiedzi. Czy zarzucała na przykład wiarę, czy oddawanie czci figurkom. No i wiecie co? Ta osoba we wszystkim, co mówiła, w zasadzie miała rację. Ale sposób, w jaki to zrobiła, brak taktu, brak wyczucia sytuacji spowodował, że ten mój znajomy, który słyszał już Ewangelię, został kompletnie zniechęcony do tego, żeby jakoś dalej się interesować może czymś innym niż Kościół katolicki, niż Biblia. I tak naprawdę zadał mi pytanie, czy wszyscy protestanci są tak negatywnie nastawieni do katolików. No i musiałem coś odpowiadać, łagodzić sytuację, tłumaczyć, wyjaśnić. Więc ta osoba, ten, nazwijmy go wojskowy, który zakładam był osobą wierzącą, był pełen dobrych chęci, dobrych intencji i w jakiś sposób chciał służyć Bogu, tak naprawdę osiągnął odwrotny efekt, zniechęcając tego, kto go słuchał. I trochę zaprzepaszczając wysiłek włożony w to, żeby opowiadać mu o Panu Jezusie. Więc to jest negatywny przykład, ale mam też pozytywny przykład z tym związany. To jest moje własne nawrócenie. Osoba, która mi zwiastowała Ewangelię i z którą miałem grupy biblijne na studiach, to była osoba, od której nigdy nie usłyszałem żadnego złego słowa na temat czy to moich grzechów, czy moich postaw, ale przede wszystkim żadnej krytyki kościoła, do którego wtedy należałem. I tak naprawdę do wszystkich pytań musiałem sam dochodzić. To ja zadawałem pytania i to ja szukałem odpowiedzi. Natomiast odpowiedzi udzielane przez tą osobę były zawsze z pełnym wyczuciem, z wielką otwartością, z wielką miłością, także w niczym nie zostałem zniechęcony w moich poszukiwaniach Pana Boga. I dzisiaj z perspektywy czasu bardzo pozytywnie to oceniam, bo wtedy, kiedy byłem młody, kiedy dopiero zaczynałem moją przygodę z Pismem Świętym i czymś innym niż znałem z Kościoła katolickiego do tej pory, byłem bardzo wyczulony na wszystkie różnice, na wszystkie potencjalne problemy, które mogą się wiązać z tymi nowymi rzeczami, które słyszałem, i w niczym nie zostałem zniechęcony, w niczym nie zostałem, nikt mi nie robił przeszkód, nikt mi nie rzucał kłód pod nogi w tym, żebym mógł po prostu przyjść do Jezusa. Najpierw poznałem Jezusa, najpierw oddałem Mu swoje życie, a dopiero potem Pan Jezus pokazywał mi różne rzeczy w moim życiu, które były niewłaściwe, które były grzechami, które były rzeczami, które niepotrzebnie albo niewłaściwie wierzyłem. I wierzę, że właśnie taka powinna być ta kolejność. Że nikt nie powinien tym małym wierze, tym osobom szukającym Boga przeszkadzać w przychodzeniu do Niego. Więc podsumowując, pamiętajmy, że aby wejść do Królestwa Bożego, musimy przede wszystkim stać się jak dzieci. Musimy uznać, że jesteśmy mali, a nie wielcy przed Bogiem i stać się sługą innych ludzi, po to, abyśmy dopiero wtedy mogli być nazwani największymi w Królestwie Bożym. Pamiętajmy o tym, aby te osoby małe w wierze, być może niedoświadczone, a może ludzi, którzy stracili wiarę, otoczyć szczególną troską, miłością, wyczuciem, abyśmy stali się ich przyjaciółmi, abyśmy się stali zarówno my osobiście jako ludzie, ale też nasze wspólnoty, nasze grupy biblijne, aby stały się miejscami przyjaznymi dla grzeszników. Tak jak oni garnęli się do Pana Jezusa i przychodzili do Niego z chęcią, tak żeby przychodzili z chęcią do nas, szukali u nas pomocy, ratunku, dobrego słowa, czegokolwiek, żeby nie bali się do nas przychodzić i nie bali się tego, że zostaną skrytykowani czy potępieni. Nie zniechęcajmy tych osób naszym grzechem, naszą, w cudzysłowie, mądrością, naszą wielkością, czy naszym teologicznym poznaniem, albo naszą świętością pozorną, bo przed Bogiem każda ludzka świętość jest pozorna. Jeżeli nie będziemy stawiać tym osobom przeszkód, nie będziemy im przeszkadzać w przychodzeniu do Jezusa, On sobie poradzi z ich grzechami, z ich nałogami, z ich niedoskonałościami. I bądźmy przyjaciółmi grzeszników. Niech nas lubią, niech lubią nasze towarzystwo, niech się do nas garną, bo właśnie taką postawę miał Pan Jezus. I na koniec chciałem przeczytać jeszcze słowa z listu do Rzymian, z 14 rozdziału. Jako takie podsumowanie, już nie będę się nad nimi rozwodził, kilka wersetów z 14 i 15 właściwie rozdziału. Werset pierwszy. Osobę o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Czwarty werset. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Stoi czy upada, czyni to przed swym Panem. Podniesie się jednak, gdyż Pan ma moc go postawić. I 10-12. Dlaczego więc osądzasz swego brata, albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed Bogiem Trybunałem. Mówią o tym słowa. Jak żyję, mówi Pan, zegnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Przestańmy się więc osądzać. Raczej zastanówmy się, jak nie dawać bratu powodu do potknięcia lub wywołania skandalu. Jeszcze z 15 wersetu, z 15 rozdziału, wersety 1, 2 i 7. My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie sami. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Amen.